Reżyser Jerzy Domaracki współpracował z Andrzejem Wajdą. Był drugim reżyserem w czasie kręcenia Ziemi Obiecanej, jednego z największych, o ile nie najlepszych filmów Wajdy. Pan Jerzy Domaracki jest w tej chwili w studio Radia SBS. Dzień dobry, witam pana serdecznie.
Dzień dobry.
Chciałabym zapytać, jak panu się pracowało z wielkim reżyserem, ale może najpierw o tym, jak pan przyjął wiadomość o jego śmierci. Andrzej Wajda zmarł w wieku 90 lat.
90 to brzmi tak trochę abstrakcyjnie. W wypadku Andrzeja Wajdy to jest w ogóle coś niebywałego. Nigdy, jak gdyby nikt nie brał pod uwagę, że on już odejdzie. Ja przed powrotem do Australii w sierpniu, na początku sierpnia, byłem w Polsce, wracałem za parę dni, miałem wracać do Australii, odwiedziłem jak zawsze przed wyjazdem Andrzeja Wajdę w jego domu na Żoliborzu, żeby porozmawiać, co słychać. Liczyłem też, że może mi się uda namówić go, żeby dał mi dyskietkę z jego najnowszym filmem, że mógłbym ewentualnie tutaj komuś przyjaciołom pokazać. Także nasze spotkanie odbyło się w środku lata. Andrzej Wajda był w znakomitej formie. Zaskoczył mnie przede wszystkim dobrą jak gdyby dyspozycją, a najbardziej zaskoczył mi pierwszym pytaniem.
A jakie ono było?
Czy nie masz jakiegoś scenariusza dla mnie? Bo wiesz, ja bym teraz chciał zrobić taki inny film, troszkę w innym stylu niż co dotychczas robiłem. Coś takiego, co by było inną wypowiedzią, więc szukam scenariusza, może coś takiego masz. Ja mówię, z taką samą myślą przyszedłem do ciebie, że może masz coś ciekawego, co ci zostało i może już nie chcesz teraz robić. Takżeśmy się pożartowali trochę na ten temat. Później rozmawialiśmy dłużej troszeczkę poza planami filmowymi. Mu przyniosłem swój scenariusz, który napisałem, który być może będę realizował. I mówiliśmy o sytuacji w Polsce, co się dzieje w ogóle w kulturze, w polskim filmie, no i w ogóle w polityce. To była taka miła rozmowa, żywa. Andrzeja analizy były bardzo precyzyjne. Ten film zresztą, który zrobił, jest jak gdyby odpowiedzią, ten film Powidoki.
Tak jest widziany. Wiele osób, które już widziało ten film, uważa, że on jest bardzo, bardzo współczesny. Aczkolwiek jest o latach 50., o latach stalinowskich.
No, jest to historia wybitnego polskiego malarza, abstrakcjonisty, który z Strzemińskiego, który jak gdyby znalazł się w złym czasie w latach 50., gdzie wiadomo, sztuka miała spełniać inne zadanie, socrealistyczna, czyli przedstawiać opisywanie tego życia traktorzystów, murarzy czy górników, przedstawianych realistycznie. No taką jak gdyby koncepcję sztuki preferował wtedy Związek Radziecki, no i nie tak odległy faszyzm niemiecki i włoski. Także Strzemiński był takim symbolem buntu i zapłacił bardzo wysoką cenę, także życiu jego prywatnym. Na początku wiem, że był problem dla Andrzeja opowiedzenia historii nie tylko Strzemińskiego, jego żony, wybitnej rzeźbiarki Korbo, w której byli, ten relacja była bardzo napięta, równocześnie byli ze sobą i byli jak gdyby w całym czas spięciu. Wajda zdecydował się usunąć ten wątek. Skupił się tylko na relacji partia, rząd, a wolność artysty. Ale wracając do pierwszych tych właśnie spotkania, i ponieważ ja wiedziałem, że będę dłużej w Australii, że nie będę na festiwalu w Gdyni i nie będę miał szansy zobaczyć jego filmu, ale przede wszystkim ponownie się nim spotkać, ale byłem cały czas zainteresowany, obserwując, co się dzieje na festiwalu w Gdyni. I widziałem jego spotkanie, to było takie Stowarzyszenie Filmowców, które wcześniej wydało wielkie przyjęcie na cześć Andrzeja Wajdy i jego 90-lecia urodzin. To samo jak gdyby powtórzyło się trochę w Gdyni. To było spotkanie już z szerszym gronem. I tam Wajda wspaniale udzielał wywiadów, uczestniczył w spotkaniach, także nic nie zapowiadało, wręcz wszyscy
oczekiwali. A było to zaledwie miesiąc temu,
a,
prawda?
To było miesiąc tak. temu, nawet nie cały miesiąc przecież, to jest 2 tygodnie temu. Czy ta śmierć jego nagła była kompletnym zaskoczeniem? Raczej ja byłem ciekawy, jaki będzie jego następny film.
A jeden z jego filmów wielkich, Ziemia obiecana, był pan drugim reżyserem. Wszyscy mówią w tej chwili, od wielu już lat, że Wajda jest wielkim polskim reżyserem, światowym reżyserem. A jaki był Wajda na planie? Romantyk z jednej strony, a musiał być precyzyjny, będąc reżyserem.
Tak, to jest pierwsze moje spotkanie, było dość zaskakujące, bo ja jeszcze byłem w szkole filmowej. Tak, formalnie byłem na 4. roku, kiedy dostałem zaproszenie do ekipy, która zaczynała się organizować w Łodzi, do filmu Ziemia obiecana. I moim zadaniem, które dostałem pierwszym, było opracowanie tak zwanego scenopisu. To jest rozdzielenie po prostu już techniczne na sceny. I wtedy poznałem Wajdę, którego oczywiście znałem jako reżysera, jego filmy, natomiast osobiście go nie znałem. To było nasze pierwsze spotkanie i pewnie ktoś mnie polecał, podejrzewam, że to był Janusz Morgenstern, z którym wcześniej pracowałem jako drugi reżyser i widocznie uznali, że ja będę się mieścił w tej grupie i coś będę mógł wnieść interesującego. Andrzej Wajda bardzo ma specyficzne podejście do realizacji filmu. Ja uważam, że to bierze się z jego jak gdyby doświadczenia malarza. On bardziej przypomina człowieka, który staje przed olbrzymią sztalugą i zaczyna rzucać różne farby, kolory, wręcz takie nawet czasami elementy różne, tak jakby współczesna sztuka używa takie fragmenty całe.
Plamy barwne,
plamy,
tak?
I kolaże, że mogą tam się znaleźć fragmenty jakichś rzeczywistych przedmiotów, czy też rzeczy zaskakujących. To, co jest zresztą w sztuce współczesnej już dość znane. I to jest troszkę tak, że on te osoby, które zaprasza, przede wszystkim zaczynam od aktorów, bo to jest dla niego niezwykle ważne, że to on powiedział kiedyś, że obsada aktorska to jest właściwie największe zadanie reżysera. Jak dobrze obsadzi, to jak kucharz, który wybrał właściwie i te część ingredients, to już będzie samo się dobrze robiło. Wszystko.
Powiedział, przynajmniej jest to cytowane w tej chwili po jego śmierci, że robiąc film potrzebne są 2 rzeczy. Wiedzieć, o czym ten film ma być i dobrzy aktorzy. Dobra obsada. Właściwie dobrana.
Tak, ale ja bym to uściślił. To nie o czym ma być film, bo to zawsze trzeba wiedzieć. Nie zawsze się udaje to określić. Jak widzimy film, to czasami nie wiemy, po co był zrobiony. Nie, on miał precyzyjniejsze sformułowanie. On mówił coś takiego, Andrzej Wajda, że trzeba wiedzieć, w którym momencie jaki temat wybrać. Bo nie sztuka zrobić film, ale sztuką jest spotkać się z widownią. Także wybór tematu to jest moment natchnienia bądź talentu reżysera. I on za każdym razem wybierał w większości wypadków tematy, które dotykały najbardziej istotnych problemów społeczeństwa polskiego, czy w ogóle naszego państwa. Tak było przecież serią poświęconą tematyce wojennej, czyli Pokolenie, Kanał, Popiół i Diament. To było rozliczenie się już jego, człowieka, który jak gdyby spóźnił się i wiekowo, i jak gdyby miał taki kompleks, że nie było go tam bezpośrednio, ani w Powstaniu Warszawskim, ani w partyzance, bo był młodym jeszcze człowiekiem bardzo, żeby opowiedzieć ich stosunek. To są niezwykle ważne filmy, które powstały w trudnym okresie, bo nie było takiego tolerancyjnego stosunku partii i władz Ministerstwa Kultury i tak w ogóle tych ludzi, którzy zarządzali tym. Ale jednak powstały znaczące te filmy. Jeżeli dzisiaj się ogląda nawet Kanał, jest to porażający film. dużo mocniejszy niż najnowsza, bardzo atrakcyjnie w special effects zrobiona Miasto 44. To samo Popiół i Diament. Przecież to była książka, którą napisał Jerzy Andrzejewski, ale która nie miała takiego wyraźnego bohatera. On go stworzył, Maciej Chełmicki wyrósł na głównego bohatera powieści. W książce raczej tak nie jest. Tam jest Andrzej, ten dowódca jego, który jest jak gdyby tą główną postacią. Także wybór właśnie aktora i to, jak opowiada ten film, pozwoliło mu jak gdyby dotrzeć do sedna jak gdyby dramatu polskiego w 1945-1946 roku młodych ludzi.
Wracając do pana pierwszych spotkań z Andrzejem Wajdą, jakie zrobił wtedy na panu wrażenie i jak ta współpraca wówczas pierwsza przy kręceniu Ziemi Obiecanej, jak to wyglądało?
No pierwsze, że dał mi właśnie sprawę zrobienia scenopisu. Scenopis jest strasznie ważny z punktu widzenia podziału dla produkcji, bo to są sceny, gdzie się kręci, w jakiej kolejności później, kto jest w tych scenach, gdzie one się odbywają, odpowiednie miejsca, czy tak zwane lokacje. Następną rzecz, która mnie zaskoczył, to to, że mi zostawił do roboty zdjęcia próbne.
Zdjęcia próbne polegają na...
Na jak gdyby zapraszaniu aktorów i dopasowywaniu ich do
postaci.
Postaci. I po prostu zrozumiałem, że on potrzebuje nie mieć takiego... Chciał zobaczyć zobiektywizowane na planie, na ekranie to, co trudno czasami się, ponieważ większość tych ludzi znał, byłoby mu trudniej jak gdyby znaleźć takie obiektywne spojrzenie. I powiem, że największym moim jak gdyby sukcesem było przekonanie go, że Wojtek Przoniak powinien grać Murica Welta. Obsada była planowana inna, bo tak jest opisana postać ta u Reymonta, że Moritz Welt był najbardziej uroczym, pięknym Żydem w Łodzi i wszystkie panie, żony milionerów, zabiegały o jego względy. Skąd on miał te informacje, które dotyczyły różnych biznesów? No Wojtek Przoniak przy wielkim talencie, tym no nie można go powiedzieć, że...
Był wielkim, pięknym mężczyzną.
Pięknym mężczyzną, wzorem jak gdyby pożądanym przez wszystkie kobiety w mieście Łodzi. Także i w tym momencie to było też taki moment, kiedy ja go przekonałem, że warto z tym Wojtkiem zrobić. Tam było różne zatarcia jeszcze z Teatru Starego. Andrzej miał coś tam do niego niechęci jakieś, ale jak zobaczył, no nie, to powiedział, to jest Moritz Welt. Druga sprawa to, że były sceny, ja byłem odpowiedzialny za cały drugi plan. I to jest bardzo trudne zadanie.
Drugi plan to jest, proszę, dwa słowa.
Drugi plan to jest wszystko to, co się dzieje poza głównymi aktorami, czyli to są wszyscy statyści, epizodyści, którzy tworzą jak gdyby to miasto, te ulice, tych ludzi. To trzeba w odpowiednim momencie ich wypuszczać, żeby tworzyli jak gdyby życie, tak zwane tła do tych aktorów. To jest o tyle było ważne, że pan Witold Sobociński, który był operatorem głównym, znaczy to więcej, autorem zdjęć, zastosował bardzo szerokie obiektywy, co powodowało, że nawet przy bliskich planach głównych postaci aktorskich było wszystko widać w głębi, czyli do prostych scen, które były scenami dialogów dwóch, trzech osób, ja potrzebowałem 50-60 statystów, żeby wypełnić tą przestrzeń w drugiego planu, to co się właśnie nazywa. Co było zawsze zaskoczenie z produkcji. Przecież to są kameralne sceny. Ja mówię, tak, ale ja potrzebuję tam powozy, potrzebuję ludzi, dzieci i tak dalej. Także to było takie bardzo doświadczenie dla mnie dobre. Tym bardziej ja byłem studentem w szkole filmowej jeszcze i przyznam się, że to była najważniejsza moja szkoła filmowa właśnie na planie. Ale to, co ja wtedy robiłem podczas zdjęć próbnych, biegałem, mówiąc mu, jak to przebiega. I co zaskoczył mnie Andrzej Wajda? Bo Andrzej Wajda siedział w garderobie i ubierał już wybranych aktorów. Byłem zaskoczony, ponieważ no to jest, no ubierać, no to co to znaczy? No to przecież jest
nie robi tego reżyser.
Nie robi reżyser. Co więcej, On zawsze szukał, bo były dużo skupów takich rzeczy używanych, które były jeszcze z epoki, a inne były szyte. I on zawsze szukał w tych właśnie już gotowych. I on mi powiedział, wiesz, jak ubierzesz dobrze aktora, to on wie, jak grać. Że ubiór jest częścią jak gdyby jego charakteryzacji. No tak jak człowiekowi, jak się przykleja brodę i wąsy, inaczej on się zachowuje. Inaczej jak jest łysa i no, ma dużą perukę, prawda? To samo jest z ubraniem. Jeżeli to są odpowiednie, w epoce oczywiście, kostiumy, czyli jego, to aktor inaczej się zachowuje. Inny jest jego gest, inny jest sposób poruszania i tak dalej. I to pozwala aktorowi jak gdyby się odnaleźć. Zrozumiałem, dlaczego to jest tak ważne na tym etapie, które normalnie można by zostawić no, osobom, które zajmują się garderobą przecież. To było takie bardzo doświadczenie dla mnie dobre. Tym bardziej ja byłem studentem w szkole filmowej jeszcze i przyznam się, że to była najważniejsza moja szkoła filmowa właśnie na planie. Zaskoczył mnie Andrzej Wajda. Bo Andrzej Wajda siedział w garderobie i ubierał już wybranych aktorów. I on mi powiedział, wiesz, jak ubierzesz dobrze aktora, to on wie, jak grać.
Drugą rzeczą, którą zaskoczył mi Andrzej Wajda, to było, że dawał czasami do realizacji sceny, ponieważ bardzo się uważał, że trzeba się spieszyć, że ma być film, który ma być o takim gwałtownym pośpiechu tych ludzi, którzy zrobić są pieniądze, że to miasto było w takim szalonym pędzie. Także mówi, i my musimy też szybko to robić. Także stworzył nawet 2-3 ekipy czasami, gdzie robiliśmy jeden z kolegów, który był też drugim reżyserem, robił na przykład sceny z miasta, te przejazdy, bo to trzeba fragmentami, to jest współczesne przez miasto Łódź, trzeba było wybrać fragmenty. Ale było co niesamowite, bo ta Łódź jeszcze w tym czasie, w tych początkach lat 70. była jeszcze miastem ciągle z czasów właśnie rejmontowskiej ziemi obiecanej. To były fabryki, które już w tej chwili nie istnieją, które tam ciągle działały, maszyny, które były sprzed I wojny światowej. I czasami były inne sceny równolegle, że trzeba było robić duże jakieś aktorskie sceny na jednym planie, a mieliśmy jakąś drobną scenę. Wtedy Andrzej Wajda zostawił mnie do zrobienia takiej sceny. Także to było doskonałe doświadczenie. Dodatkowym zaskoczeniem moim było to, jak żeśmy skończyli ten film i trzeba było robić jednak postsynchrony. Postsynchrony to jest to, co czasami ze względu na trudność efektów, które dochodzą z zewnątrz, nie wiem, przejazd jakichś samochodów, jakichś traktorów, cokolwiek, który zagłusza dialog, trzeba powtórzyć ten dialog, nagrać go tak zwany na czysto, no bo w tamtej epoce były to inne dźwięki, prawda, które nie dochodziły. Więc później trzeba czasami powtórzyć i dodatkowo była robiona specjalnie wersja stereofoniczna, którą trzeba jak gdyby na nowo odgrywać w studio. I tą pracę mi zostawił właściwie Andrzej Wajda, mnie, który miał to wykonać, co oznaczało to pracę z najlepszymi polskimi aktorami, co mi bardzo się przydało w przyszłości, bo poznałem ich, a oni mnie poznali, także przy następnych kontaktach już moich samodzielnych. I jeszcze jedna rzecz, która mnie bardzo zaskoczyła i bardzo mnie jak gdyby pozytywnie zrozumiałem jego postawę. Mianowicie w pewnym czasie Andrzej Wajda przygotował nowy film Panny z Wilka. I ja powiedziałem mu, jeżeli potrzebujesz mnie do pracy, to ja oczywiście jestem do dyspozycji, chociaż już byłem po pierwszym swoim filmie, co prawda jeszcze nie fabularnym, tylko takim składankowym. To były 3 opowiadania złożone na jeden film fabularny. Zrobiła ze mną Agnieszka Holland, Paweł Kędzierski i ja. To się nazywało Zdjęcia próbne. A wtedy Andrzej powiedział, mówi, nie, ty już musisz zająć się swoją robotą, musisz zrobić swój pełny film fabularny. Tu się u mnie niczego więcej nie nauczysz.
Był tego świadomy.
Był tego świadomy, ale też często bywa tak, że jak już ma reżyser znany, kogoś, kto mu dobrze wykonuje robotę, to ma bardzo wygodnego człowieka do pracy. po prostu nie musi, bo już ma zaufanie. Także to było zaskakujące dla mnie, chociaż przyznam się, wcale to nie byłoby złe doświadczenie, skoro film miał przecież nominację do Oscara za scenariusz.
Ale Ziemia Obiecana też miała nominację ale Ziemia do Oscara. Dobie,
oczywiście.
I właśnie chcę to tutaj poruszyć. Ziemia Obiecana była nominowana do Oscara i zdaniem wielu zrobiono wielką krzywdę Wajdzie, że Ziemia Obiecana nie dostała Oscara wówczas. Podobno, tak przynajmniej się mówi, zadziałało lobby hollywoodzkie, które uznało ten film za antysemicki.
No to by było trudno powiedzieć. Ja nie byłem tam. Mam tylko opowieści z relacji między innymi Wojtka Przeniaka, który był w tym czasie w Los Angeles. Banczej Wajda sam nie chciał o tym specjalnie mówić. Oczywiście być może ten obraz, który jest w Ziemi Obiecanej, a zwłaszcza w książce, książka była pisana z pewną ideologią, która łączyła się z rozwijającym się takim ruchem endecji Dmochowskiego, który uważał, że ten ruch, że Polacy powinni wyjść z dworku szlacheckiego i zająć się nowoczesnym przemysłem, wejść jak gdyby w nowy świat, który zaczyna dominować. I ta Łódź była przykładem, żeby w Łodzi znaleźli się ci Polacy, a nie tylko, a trzeba przyznać, że było w większości, to była zbieranina z całej Europy. Nie byli tam tylko Żydzi, byli i Belgowie, i Francuzi, i Niemcy, i właściwie z każdego...
Ale najmniej Polaków. Albo...
Ale było najmniej Polaków, ponieważ w polskiej tradycji tego nie było. Polska tradycja to jest ten dworek szlachecki. I nieprzypadkowo Wajda właśnie to pokazał, ten rozdarcie u Karola Borowieckiego między życiem, które prezentuje jego ojciec, a on, który wie, że musi być innym człowiekiem, musi być tak zwanym, jak ten mówi, lodger man, czyli człowiek z Łodzi, który był bezwzględny, bo taki to jest początek kapitalizmu, który powoduje, że nie ma skrupułów, że ważny jest cel. Trochę to ta Ziemia Obiecana współgra teraz, zwłaszcza w latach 90. z tą zmianą w Polsce, tego nowego powrotu kapitalizmu, tego innego stosunku do pracy, do wyzyskania ludzi i tak dalej. Także ten film dlatego w tej chwili ciągle jest aktualny. Natomiast czy nagroda?
Powiedział pan, że był w Hollywood wówczas na przyznaniu nagród Wojciech Przoniak. Jak on to komentował?
On to odebrał tak, że oczywiście byli tam, zwłaszcza ze środowisk może środowisk żydowskich, że to pokazują Żydów, który gra Wojtek Przoniak, bo on był jak gdyby atakowany, że on jest jakiś najbardziej taki pokrętny. Wojtek wymyślił sobie dwie rzeczy. Pierwsze, te włoski swoje, takie rudawo-czerwonawe troszeczkę, co oczywiście nie tworzyło urody, no ale mówił, co mam dodawać sobie urody, której i tak nie mam. Dwa, sposób, że jest to człowiek, który potrafi nakręcać biznes nie zawsze uczciwie, ale też jest nieuczciwy wobec swoich rodaków, czyli innych bardzo zamożnych ludzi w Łodzi. I trzecia sprawa, że właśnie Wojtek wprowadził jeden element taki, który nie jest w książce, że on jest tak naprawdę zakochany w Borowieckim. Przecież nosi jego zdjęcie, które mu w pewnym momencie wypada. To nie jest powiedziane wprost, że są w jakiejkolwiek relacji, ale po prostu jest zafascynowany Karolem Borowieckim, który powoduje, że on działa też inaczej. Cokolwiek robi, jest jednak w stosunku do Karola Borowieckiego uczciwszy albo wspiera go. Natomiast problem był moim zdaniem ważniejszy, to znaczy w tym czasie był film Akiro Kurosawy. Akiro Kurosawa był już reżyserem, właściwie prawie mówiono, że to jest jego ostatni film. Der Suzal to się nazywało. Wspaniały zresztą film. I po prostu Akademia postanowiła przyznać Kurosawie nagrodę, ponieważ już dawno powinien dostać za nie jeden wspaniały film, jak Siedmiu Samurajów i tak dalej.
Ostatnia a Wajda był,
tak, a w tym czasie po prostu Andrzej Wajda był jeszcze młodym człowiekiem, że ma przed sobą dużo jeszcze lat i dużo filmów, co było słuszne, bo w roku 2000 poza kolejnymi wyróżnieniami i nagrodami i w Cannes, i w Wenecji, i w Hollywood, no dostał nagrodę, to znaczy Oscara, za całokształt twórczości filmowej. No to jest nagroda, która jest rzadko przyznawana, zwłaszcza ludziom z zewnątrz. To dostają Fellini, Bergman, no ci najwięksi. Właśnie Kurosawa na przykład nie dostał. Już nie zdążyli mu dać takiej nagrody. Także Andrzej Wajda został doceniony, bo ta nagroda jest nie tylko za jeden film, za całą twórczość.
Andrzej Wajda, jak ktoś w tej chwili napisał, zajmował się narodową polską historią, a jednocześnie używał języka tak, aby przybliżyć ją albo wytłumaczyć ją nie polskiej publiczności. Czy pan się zgadza z tym stwierdzeniem i które z tych filmów są robione tak, aby pokazać polską historię ludziom z Zachodu?
Moim zdaniem to nie był nigdy cel Andrzeja Wajdy. To jest robienie, żeby spodobać się publiczności, co poza Polską byłoby błędem, dlatego że ta publiczność się zmienia, ona żyje innymi problemami. My mamy tylko wtedy szansę zainteresować świat, jeżeli pokażemy coś własnego, które będzie uniwersalne. Tak jest przecież i z kinem japońskim, właśnie wspomniany Kurosawa. Tak jest nawet, weźmy pod uwagę, z takim specjalnie odległym dla nas kulturowo kinematografią, jak irańską, które wspaniałe filmy powstają i które idą w świat. Tak samo jest z filmami produkowanymi, realizowanymi przez wybitnych reżyserów z Korei Południowej, ostatnio nawet z Wietnamu czy z Malezji. To po prostu świat tej chwili interesuje. Ja już nie wspominam w ogóle o Południowej Ameryce, którzy mają wspaniałych reżyserów, Brazylia, Kolumbia, wiele krajów. I my tymi filmami się zachwycamy. Kinematografia turecka jest niezwykle ciekawa. Także jeżeli mamy szansę wyjść w świat, to tylko wtedy, kiedy ten film jest o nas, a równocześnie ma pewne cechy uniwersalne, no bo wszyscy jesteśmy jak gdyby ludźmi. Mamy te same emocje miłości, nienawiści, przyjaźni, okrucieństwa. Natomiast myślę, że Wajdzie zależało bardziej na opowiadaniu o Polsce, dlatego że on tym żył. On nigdy nie chciał wyjechać z Polski. Gdyby chciał, pewnie mógłby wyjechać i to dość wcześnie. Tak jak wyjechało wielu, powiedzmy, Polański,
Skolimowski.
Nie wiem, czy on by się dopasował.
Pan przecież.
Tak, no pośrednio, tak, oczywiście. Także to jest wielka cena, którą się płaci, odrywaniu się od jak gdyby korzeni. To nie jest takie łatwe. Moim zdaniem nie do końca się to udało Skolimowskiemu, który jest z powrotem w Polsce i te ostatnie trzy filmy, które zrobił w Polsce, są nie mniej ciekawe niż te na początku jego kariery zachodnio czy amerykańskiej. Oczywiście najbardziej takim międzynarodowym był Polański, no ale też moim zdaniem pewną cenę zapłacił, dlatego że on jest mistrzem rzemiosła artystycznego, natomiast jemu brakuje jak gdyby tego głębszego oddechu. Trudno jest bardzo odnaleźć swój głos. Ja myślę, że Wajda nie tylko, tak jak Bergman i Fellini. Fellini powiedział, po co mam jechać, co mi źle w Rzymie, prawda? W Warszawie też jest wcale nie najgorzej.
Ale Wajda podobno jednak najbardziej związany był z Krakowem i tam będzie pochowany na pięknym,
tak, Kraków oczywiście,
cmentarzu na Salwatorze.
Tak, to prawda. W Krakowie był związany przede wszystkim przez pracę w teatrze.
Przez, nie byle jakim teatrze,
nie
bo teatrze,
teatrze
starym,
w teatrze starym.
Gdzie zrobił wspaniałe przedstawienia.
Tak,
począwszy to jest, od Biesów.
Tak,
słynne Biesy Andrzeja Wajdy, to jest właściwie zbitka językowa.
Tak
Biesy
jest.
Andrzeja Wajdy, nie Biesy Dostojewskiego.
To jest ten okres jego niezwykle bardzo interesującej twórczości. To była następna rzecz, którą się nauczyłem, i które nie każdy może potrafi to zrobić. Wajda zawsze mówił, ja nigdy nie patrzę, co było wczoraj. Ja patrzę, co będzie jutro. W związku z tym, jak on kończył film, mówi, to ja już chcę zaczynać coś nowego. Mnie już nie interesuje, co się stanie z tym filmem. No, on poszedł do ludzi. On już jest w tej chwili nie w moich rękach. Jedni będą chwalili, inni ganili. Ja po prostu zrobiłem, dzieło jest gotowe. Lepsze, gorsze. Oczywiście, jak jest, jak z następne jego powiedzenie, jak jest udane i dobre, to wszyscy, którzy uczestniczyli w tym, mówią, nasz film. Jeżeli nie wychodzi, to mówią, o, to był film reżysera, czyli Wajdy. Teatr był niezwykle dla niego ważny. Ledwo skończył film. Na przykład, co się stało z Ziemią Obiecaną. Ziemia Obiecana była zapraszana po wszystkich światowych festiwalach. I powiem najbardziej, największe zaskoczenie. Kto jeździł na te festiwale? Ja. Dlatego, że Wajda mówił, ja na to nie mam czasu. Nie miał czasu, bo był zajęty innymi projektami w teatrze albo przygotował następny scenariusz. Ja w ten sposób byłem na festiwalu w Iranie, na Cyprze, w Niemczech. No po prostu tam, gdzie wysyłano ten film, no to ja byłem takim zastępcą Wajdy, co przyznam, było czasami niezbyt przyjemne, ponieważ oczekiwali, że pojawi się Wajda. Wajda natomiast był zajęty w tym czasie w Krakowie, w każdym razie w teatrze. I to zrozumiałem, że to już niektórzy robią ten film, żeby właśnie
być na po świecie, tak?
Tak, a ponadto być
poznać
na tej...
wielki świat filmowy.
Nawet nie tyle, tylko być na tej chmurce, no bo to jest taki rodzaj lewitacji, gdzie wszyscy, jak film wychodzi, jest wszędzie zapraszany, no coś może być lepszego. Wajdę to mało interesowało, to znaczy nie unikał tego, ale po prostu uważał, że ważny jest następny projekt. Co niewielu niestety reżyserów to robi, traci dużo czasu, jak mu wyjdzie film, przez następne 3-4 lata nic nie robi, a powinien natychmiast robić nowy film.
Wajda zrobił 40 filmów w czasie 90 lat.
No biorąc pod uwagę, że pierwsze lata trzeba w tym, no to zostaje mu tam 20 mniej 5 lat, prawda, odjąć to w ciągu 65 lat zrobił 40 filmów, ale trzeba do tego dołożyć teatry i telewizję jeszcze.
Co robił Wajda dla telewizji?
O, bardzo ważne filmy. Znaczy spektakle teatru telewizji. I jeden z najważniejszych to jest Bigda, który zresztą żałował, że nie zrobił jako film. To jest oczywiście taka opowieść o chłopskim przywództwie w czasach międzywojennych. Nie chcę go bezpośrednio odsyłać, że to jest konkretna postać, ale była tym. Ale w Polsce w tym samym czasie pojawił się podobny taki lider, nazywał się Leper. Taki ludowy, który wszystko przewracał, który uważał, że w Sejmie nie będę wam tutaj żadnego wersalu robił. Bigda był podobny.
Czy Bigda to była postać realna, rzeczywista, czy stworzona przez autora powieści?
Nie, Kadem Bandrowski napisał tę książkę w latach chyba 30. i oczywiście odnosiło się do konkretnej sytuacji polskiej, zwłaszcza przed przewrotem majowym Piłsudskiego, gdzie ten Sejm trochę szalał polski, przypominał taki trochę jarmark kłócących się. Także ten Bigda był właśnie takim przywódcą ludowym, który wprowadza pewne idee populistyczne. No, pojawia się to jak gdyby w polskiej historii nie po raz pierwszy. Jest masę innych jeszcze spektakli, których nie będę wszystkich wymieniał, bo już prawie nie pamiętam, ale to co najmniej jest 5-6 takich ważnych naprawdę. No zrobił serial przecież z biegiem lat.
Który był na podstawie spektaklu w teatrze starym z biegiem lat.
Tak, no ale trudno nazwać to w tym, tylko to jest olbrzymia, czasochłonna robota, no bo po prostu obejmuje lata Kraków. To jest właśnie ten ukochany Kraków. Kraków Boja, Kraków Wyspiańskiego.
I Zielonego Balonika.
I Zielonego Balonika. I Bałuckiego między innymi.
I Jamy Michalikowej. Śmierć Andrzeja Wajdy odnotowały wszystkie większe gazety i media właściwie na całym świecie, od Watykanu po media arabskie, które piszą o, tu cytat, legendzie światowego kina, która pozostawiła po sobie dzieła filmowe inspirowane skomplikowaną historią Polski. Oczywiście jest The Times, Guardian, Economist, a prezydent Białorusi, przekazując wyrazy współczucia wdowie po reżyserze Krystynie Zachwatowicz, napisał, że filmy Andrzeja Wajdy uczyły widzów z różnych pokoleń inaczej patrzeć na świat, zaś twórczość reżysera stała się nieodłączną częścią dziedzictwa kina europejskiego. To są różne cytaty. Ja natomiast mnie interesuje jeden cytat. Polski krytyk Tomasz Raczek powiedział, że polskie kino wchodzi w tej chwili w długi okres żałoby, bo po Wajdzie nie ma nikogo, kto mógłby go zastąpić.
No to jest pokoleniowa zmiana. Oczywiście trudno powiedzieć, czy wielcy są do zastąpienia. On wyrósł przez swoją działalność i twórczość do takich rozmiarów, że wszystko jak gdyby się wydaje karłowate wokół niego. Ale ja bym powiedział inaczej, że tam padały różne określenia, romantyk w tym. Nie, Andrzej Wajda był bardzo krytyczny do tak zwanego pewnego, co my nazywamy teraz ostatnio, wspaniała wyszła wypowiedź pani profesor Janą o tak zwanym polskim mistycyzmie. To jest coś, co on nigdy nie pochwalał, ani nie próbował, ani w swojej twórczości teatralnej. Jeżeli robił coś z Wyspiańskiego, to sprowadzał to do realiów. Jego bardziej, powiedziałbym, interesuje przecież też Mrożek, który jest dramaturgiem, który mówi o naszych wszystkich słabościach i takich zaściankowych po prostu mentalności, która nam niestety towarzyszy. Oczywiście on jest romantykiem w tym sensie, że zrealizował też pewne na podstawie wielkich dzieł. Pan Tadeusz, no to była taka wielka romantyczna powieść o Polsce, która jeszcze nie zginęła, ale której nie było. To było dla pokrzepienia serc przecież. Ale też jest Fredro przecież, Zemsta. No to jest nasz jak gdyby elementarz polskiego języka. To pojawia się Brzezina, która jest przejmowana w pewien sposób z Malczewskiego te wzory. No ale trudno powiedzieć, że Malczewski był tylko romantykiem, on był też czymś...
Popioły
zresztą. No Żeromski oczywiście.
Tak, jeśli mówimy o pisarzach.
Pisarzach, ale popioły są bardzo gorzkie w wymowie. I tak samo Wajda nie budował mitologii. To nie jest Potop. To nie jest, powiedzmy, Sienkiewicz w tym wydaniu bardziej schlebiającym troszkę, że byliśmy wielcy, że mieliśmy pecha. Nie, tymi sprawami się nie zajmował. Ponadto poruszył bardzo drażliwe tematy relacji z czasów wojny przecież, a także w relacji polsko-żydowskich. Trzy filmy, które zrealizował, które dotykały tej sprawy, są bardzo bolesne, które są oczywiście nie zawsze przez wszystkich ulubione, ale wielka postać Korczaka, którą wydobył, międzynarodowym jak gdyby uczynił go też nazwiskiem przez swój film. Myślę, że te filmy, które były jego, właśnie wszystkie pokazywane w Japonii, Japończycy dowiedzieli się o Polsce nie tylko z muzyki Chopina, bo jak wiemy mają wybitnych pianistów i tą muzykę kochają, ale właśnie z filmu Wajdy.
Relacje Wajdy z kulturą japońską i z Japonią były bliskie. To w końcu dzięki Wajdzie jest w Krakowie centrum sztuki japońskiej.
No właśnie to chciałem nawiązać, że nagle tak odległa kultura, bardzo egzotyczna dla nas, inna, bardzo frapowała i zainteresowała Wajdę bardzo wcześnie. Dlaczego? Że po prostu ta kultura jest oparta na w dużym stopniu malarstwie, a prawie że kaligrafii. Także Wajda był zafascynowany teatrem japońskim, który go właściwie fascynował dużo wcześniej, zanim jeszcze właściwie powiedział, że Wesele powstało tak, jak powstało, dlatego, że był wcześniej w Japonii, bo on zaczynał realizować...
Co w Weselu jest z Japonii, czy
właśnie,
ze sztuki japońskiej.
Zrozumiał coś, że to jest pewne... To są jego odczucia oczywiście, tylko wiem, że to zdradzę tajemnicę, że Wajda zaczynał już Wesele, był w trakcie zdjęć i wypadł mu wyjazd do Japonii i przyjechał i powiedział... Zaczynamy kręcić na nowo. Wszystko, co żeśmy do tej pory myśleli, to jest źle. Musimy zrobić tak, jak japońskie teatry. To jest jego tajemnica, ale przecież zrobił wspaniałą sztukę japońskiego teatru z japońskimi aktorami, prawda? Aczkolwiek był to Dostojewski. Także te wpływy japońskie i Japonia go też ukochała, to znaczy ceniła i wystawiała jego wszystkie filmy, były pokazane w Japonii i dostał bardzo potężną nagrodę, którą przekazał właśnie jako wkład, fundusz w Muzeum Sztuki Japońskiej, ponieważ jeden z krakowskich wielbicieli sztuki japońskiej był jednym z pierwszych, który zaczął skupować sztukę japońską i sprowadzać te dzieła japońskiej sztuki do Krakowa z końcem XIX, początkiem XX wieku, kiedy dopiero w Paryżu zaczynali się interesować malarstwem, tym japońskim, tymi drukami. To było ciekawe, bo przyjeżdżały towary z Japonii, była to porcelana, różne wyroby i w co one były zawijane? Właśnie były zawijane w ryciny, które okazały się wspaniałym malarstwem innym. Stąd wpływ przecież na całą sztukę europejską właśnie początku XX wieku. I to zawędrowało. Ten pan Jasiński, który to sprowadził, no, był niezwykle takim człowiekiem, który przyswoił nam coś, co Wajda postanowił to dać miejsce, gdzie może być to prezentowane. Chciałbym jedną rzecz dodać, to ponieważ w życiu człowieka, takiego artysty, wydaje się, że najważniejsze są filmy, ale też ważne jest, kto jest blisko niego. Ja myślę, że niezwykłą postać w jego życiu, drugiej części życia, tej właściwie trudniejszej, kiedy zaczynałem się starzeć, gdzie te przygody atrakcyjności są, atrakcyjność się zmniejsza, to jest pani Krystyna Zachwatowicz, wybitny scenograf, współtwórca wszystkich jego spektakli teatralnych. Myślę, że Andrzej Wajda nie zrobiłby połowy tych filmów z początku właśnie od lat 70., gdyby właśnie nie pani Krystyna, która jest z Krakowa, która go zbliżyła do Krakowa. To jest jego powrót do Krakowa, bo przecież on tam się pojawił jako młody człowiek. Także pani Krystyna Zachwatowicz jest osobą niezwykle ważną w jego życiu.
O Andrzeju Wajdzie można mówić bardzo długo, zwłaszcza jeśli tak jak pan miało się z nim bliski kontakt. Zakończmy może jego filmami. Jest ich bardzo wiele, 40 filmów, które dla pana są najważniejsze w dorobku Wajdy i w przekazie.
No, dla mnie były jednak z mojej młodości, ale po latach jak obejrzałem, bo w tej chwili jest dobra zasada do zrobienia tak zwanej rekonstrukcji tych filmów, czyli zrobienia w tak zwanej high definition. I one odzyskują te filmy niezwykłą swoją walor, który można było oglądać tylko kiedy powstawały, kiedy ja jeszcze byłem właśnie dzieckiem. Dla mnie jest ciągle jednym z najważniejszych filmów, najwspanialszych, który mnie zaskakuje, jest Kanał. To jest po prostu film, który ogląda się teraz, mimo że jest czarno-biały, mimo że ta konwencja niby aktorska jest trochę inna, ale jest naprawdę, wszystko tam nie jest przypadkowe. Oczywiście Popiół i Diament jest perłą, no to już się nie da jak gdyby powtórzyć. Mój emocjonalny stosunek oczywiście Ziemi Obiecanej jest oczywisty, bo w tym uczestniczyłem, ale ja też bardzo lubię inne jego filmy. Na przykład film który taki był mniej popularny, Niewinni czarodzieje. To był taki film, który...
właściwie zapomniany. A wiele osób mówi, że wielki film.
To jest piękny film, dlatego że on opisuje tą Warszawę jeszcze odbudowującą się, tą bidę, a równocześnie jakaś grupa ludzi, bo tam jest i Olbrychski, i jako bokser, bardzo młody człowiek, jest Polański przecież, jest Komeda, który pojawia się. No i wspaniała rola Tadeusza Łomnickiego, który już był wtedy dojrzałym człowiekiem, a gra takiego człowieka, który gra na perkusji. To jest jak gdyby taki świat, który ja pamiętam z wczesnej młodości, jazzu, tych studenckich klubów. Być może dlatego ten film jest miły dla mnie i sympatyczny, ponieważ mi przypomina moją wczesną młodość.
Dziękuję serdecznie za wizytę w studio Państwa i moim gościem był Jerzy Domaracki, reżyser, a także reżyser, który współpracował z Andrzejem Wajdą.
Dziękuję.